znakiem Jonasza. Jak myślicie, co było znakiem tego, że naprawdę posłuchali Niniwczycy Jonasza? Jego pobyt trzydniowy w tym oceanie? Czy pojawienie się go nagłe? Gdyby się nie pojawił, tak, nikt by nie wiedział, że tam był trzy dni. Więc dla nich czymś nadnaturalnym to było co? No jego pojawienie się. Jego powstanie. I wiecie, teraz akurat w tym momencie tak mi się chcę poruszyć temat, że wiecie, Jonasz najprawdopodobniej nie żył. On nie żył tam trzy dni i trzy noce, nie żył sobie żywy. Też nie będę tego czytał, ale jak przeczytacie sobie wnikliwie jego modlitwę, to on najpierw tak, modli się w rybie. Potem mówi, że woła z krainy umarłych. W innej Biblii mówi, że krzyk z krainy umarłych był jego wręcz, tak? A później znowu modli się w topielisk i tak dalej. Czyli on mówi o kilku miejscach, gdzie się modlił. Z tego wynika, że co on robił? On cały czas się modlił. On modlił się jak żył, jak tonął, jak ryba połykała, jak umarł, modlił się w krainie umarłych, w krainie umarłych, tak? Modlił się, Bóg go wysłuchał, ożył w tej rybie i znowu się modlił. On się cały czas modlił i wołał do Pana. Czyli on najprawdopodobniej nie żył. Te trzy dni był martwy, Bóg go wzbudził z martwych. Tak jak Chrystusa. I to byłoby wskazywało, bo jeżeli on ma być cieniem tego, tak, to Chrystus też nie leżał sobie w grobie żywy. On po prostu zginął. A później zmartwychwstał. I to trwało trzy dni i trzy noce. I zwróćmy uwagę, że dla nich znakiem to było to, że on wstał. Kościół Boży co głosił zawsze? Kościół Boży głosił, no, świadczył o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak? Ale zwróćcie uwagę na ścisłość wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Co Pan Jezus powiedział? Że znakiem dla nich nie będzie Jego wstanie z martwych. Tak? Że znakiem nie będzie wstanie z martwych. Ale znakiem będą trzy dni. Tak? To jest przeniesienie siły ciężkości. Mądrością Bożą i znakiem nie jest zmartwychwstanie. Ono tylko świadczy, że On był. Ale znakiem są te trzy dni, które tam były. I to jest bardzo, bardzo ścisłe i bardzo ważne. I teraz dlaczego tak mówię? Otóż przeczytajmy 1 Koryntian 1:22. 1 Koryntian 1:22-24. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I powstrzymajmy się na tym. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Tak? I teraz zwróćcie uwagę. Ścisłość wypowiedzi. Nie zwiastujemy Chrystusa zmartwychwstałego, ale zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Tak? Można to porównać, wiecie, do fajerwerków. Ktoś się zachwyca, ale piękne światła są, tak? Fajerwerk wybuchnie. Albo do dynamitu. Wkładamy dynamit, skała się rozwala, tak? I ktoś mówi, ale zobaczcie, nie? I się zachwyca. Taka moc. Się rozsadza ziemia, tak? I tak dalej. I debatują, jaki fajerwerk, piękne światła. Ale co jest ważniejsze? Efekt tego, czy ta substancja, która to robi, tak? Jakby się doszło, no to dynamit. Wypadałoby ten dynamit mieć, to wtedy to wszystko jest dostępne. I zwróćcie uwagę, dla ludzi ten fajerwerk, ten zewnętrzny, to jest ten cud, tak? Moc zmartwychwstania. Dla nich był moc tego, że się pojawił nagle Jonasz. Ale mądrością Bożą to jest Chrystus, Jego śmierć. Tam mądrością Bożą i tym znakiem Jego pobyt w ziemi. w rybie, tak? Tego Jonasza. Zobaczcie, to jest mądrość Boża i oni to głosili. Oni byli świadkami kogo? Byli świadkami zmartwychwstania, ale głosili Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. To jest mądrość Boża. I teraz pomyślmy. Też nie będę czytał Biblii, bo to musiałbym wersety znowu czytać. Ale pomyślmy. Jonasz, jak był 3 dni w krainie umarłych, co on musiał tam widzieć? On widział beznadzieję w krainie umarłych. On widział ludzi, którzy siedzą w ciemnościach i czekają na uwolnienie. On trzy doby musiał to widzieć, wiecie. I tam właśnie jeden fragment mówi, on był w krainie krzyku, tam krzyk był. No nie? Jego serce to krzyczał, że on tutaj, no. Natomiast Jezus Chrystus, właśnie zobaczcie, jest ta różnica. Byli obydwaj 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. A Jezus Chrystus, co on tam robił? I będę mówił, bo to jest napisane w Kolosan 2,14, Jana 5,25-29, 1 Piotra 3,18-24-56 i Efezjan 4,8. Ja to streszczę, co tam jest napisane. Otóż Pan Jezus przez te 3 dni i te 3 noce, wiecie, to jest mądrość Boża. On rozbrajał te zwierzchnie moce ciemności. On je rozbrajał. On zabierał moc śmierci, on zabierał moc aniołowi śmierci, aniołowi piekła. On przez te 3 noce przemierzał te krainy umarłych i powiedział, że nadchodzi dzień, że ci, którzy leżą w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego. I ci, którzy czynili dobrze, wyjdą do żywota wiecznego. Tak? I za sobą powiódł jeńców. On 3 dni i 3 noce robił. Zobaczcie, jakże oddzielne dzieło. I Jonasz te 3 dni i 3 noce widział beznadzieję, a Chrystus przez te 3 dni i 3 noce czynił Boże dzieło. On po prostu dokonywał zwycięstwa i tego. I wiecie, i widzicie teraz, dlaczego to jest mądrość Boża. Tak? Bo dla ludzi zewnętrzna mądrość to jest zmartwychwstanie, to jest fajerwerk, bo poświadczył, że to się stało. Musieli to zobaczyć, ale mądrość Boża jest ta. I apostołowie, gdy zwiastowali, to wiecie, oni zwiastowali mądrość Bożą, nie mądrość ludzką. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Słuchajcie, dla nas na ziemi, w krainie śmierci, jest cudem co? Zmartwychwstanie, tak? Powstanie do życia. Pojawienie się pierwiastka z nieba Chrystusa w nowym ciele. To jest dla nas cud, tak? A wiecie, że są cuda w niebie? Wyobraźcie sobie, że jest niebo, są aniołowie, jest Bóg Ojciec i tam nie ma śmierci, tak? Tam jest niebo. I wyobraźcie sobie, jak Pan Jezus Chrystus przejmuje władzę nad niebem i ziemią, przyjmuje księgę z rąk Ojca, to jest objawienie, tam w objawieniu gdzieś to jest na początku, i tam chwał i aniołowie mówią moc i błogosławieństwo barankowi zabitemu, coś takiego, tak? Pamiętacie? Barankowi zabitemu. Widziałem jakoby baranka zabitego. Gdy on przejmował tę władzę i moc, to oni widzieli w nim zabitego baranka. Wiecie, Bóg coś, ja tak sobie uzmysłowiłem, że Bóg zrobił cud w niebie. Bo on przeniósł śmierć, tak? Coś, co jest złego, znamie śmierci jakieś w swoim synu, przeniósł do nieba. Także ci, którzy w niebie tam byli, te aniołowie, te całe zgromadzenie, te, wiecie, no takie doskonałe, widzieli śmierć w nim. Baranek jakoby zabity, tak? I ci, co tworzą filmy, próbują to jakoś zrobić, bo jest taki film, gdzie próbowano pokazać, jak oni to widzieli, tego baranka zabitego. Jak oni to mogli zobaczyć, tak? Ale my, to jest takie dociekanie, domniemanie, ale wychodzi coś takiego, jakby Bóg wykonał cud, przepraszam, gdzieś... Jeszcze nie pali się, ale... Tak, w każdym razie chciałem powiedzieć, że tak jest. Że, słuchajcie, Bóg uczynił coś nadnaturalnego. On śmierć, słuchajcie, przeniósł z nami śmierć. Śmierć przeniósł do wiecznej chwały, tam, gdzie nie ma śmierci. Tak? I wiecie, apostołowie, gdy głosili, gdy szli, to oni nie chodzili tylko, powtarzali, że Jezus Chrystus umarł, był w tym i tak dalej. Ale ich nauka niosła to, mądrość, ten cud z nieba. Głosili Jezusa Chrystusa jakiego? Ukrzyżowanego. Czyli mówili, ich nauka niosła tą śmierć, tą mądrość nieziemską, ale niebiańską. Nie ten cud na ziemi, tak? Ale świadczyli, że zmartwychwstał, ale ich nauka u podstaw jego był ten cud niebiański. Że Jezus Chrystus, i teraz słuchajcie, powiem może coś. Ten krzyż jest pusty. Ten krzyż jest pusty. Ale jak pomyślimy o tym duchowym krzyżu i pomyślimy o tym, że w niebie siedzi baranek zabity i poczytamy sobie wszystkie teksty o krzyżu, to tak się zastanówmy, czy na tym duchowym krzyżu nie powinien ktoś wisieć? Czy powinien, czy wisi? Tak zastanówmy się tak naprawdę. Czy tam ktoś nie powinien wisieć? Czy nie wisi? Coś niesamowitego Bóg zrobił. Z tym, że oni zwiastują wisie Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, to jest pewna tajemnica. Tak jak w Jonaszu ta tajemnica była, tam są pewne tajemnice. I Bóg dzieli się tymi tajemnicami z ludźmi, którzy mają z nim społeczność, którzy z nim starają się trwać. Wiecie, on dzieli się swoimi tajemnicami. Czasami to jest dla nas, może to być jak balsam. A czasami może być gorycz tej tajemnicy. On czasami dzieli się swoimi uczuciami. On czasami takie rzeczy pokazuje, że nie wiemy, co z tym zrobić. Tak naprawdę nie wiemy, jak się z tym znaleźć, nie wiadomo dlaczego. A on tak zrobi, pokaże i zostawi na ileś lat człowieka. I on myśli, a gdzie to w Biblii w ogóle jest? I po 7 latach, czy po 8, czy po 10, otwierają mu się księgi. I nagle widzi, to w Biblii jest napisane. Ale to są Boże tajemnice. Bóg uczuciami swoimi się dzieli z ludźmi. I wiecie, i dla mnie dzisiaj, tak jak zobaczcie, Żydom przesunięta została tajemnica, że poganie są uczestnikami łaski w Chrystusie. Tak dzisiaj myślę, że jest pewna tajemnica krzyża. Wiecie, znak Jonasza to jest tajemnica dzisiejszych czasów. Gdy naród Boży Nowego Testamentu zaczął odchodzić od Boga, zaczął gubić trochę te tajemnice, to Bóg dołożył jedną księgę, czwartą Ewangelii. I w tej Ewangelii jest wyjaśnione trochę światło na temat tego znaku Jonasza, którym był Chrystus. Wiecie, tam nie ma powiedziane o znaku Jonasza. Ale w domach sobie przeczytajcie Jana 6, rozdział 26-59. To jest strona 1144. Jana 6, 26-59. Tam pojawiają się między innymi takie słowa, gdy mówią ludzie do niego: jaki znak czynisz, abyśmy uwierzyli? I tam nie ma nigdzie powiedziane, że znak Jonasza. Ale Pan Jezus całą kartkę albo półtorej kartki poświęca właśnie na swoją, na ten temat śmierci swojej. Tam jest powiedziany taki sławetny werset, który wielu ludzi właśnie różnie rozumiało, że ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Jeżeli ktoś spożywa ciało moje i pije krew moją, tak we mnie mieszka, a ja w nich. Wiecie, to jest pewna tajemnica tak naprawdę, bo na różne sposoby możemy to rozumieć, ale właśnie to jest ten znak Jonasza. I apostoł Jan był takim nietypowym ewangelistą, który po latach pewne rzeczy, wiecie, tak naświetlał bardziej, bo Kościół zaczął gdzieś tam już grzęznąć sobie w tym swoim życiu, w tym chodzeniu. Wiecie, myślę, że powinienem wam dzisiaj jedną rzecz powiedzieć ze swoich tajemnic. Mam nadzieję, że Bóg się nie pogniewa, on mnie jakoś do tego prowadzi. Ten zbór jest dla mnie takim trochę szczególnym zborem. Jest to pierwsza społeczność, w której powiedziałem swoje świadectwo nawrócenia. Poniekąd. Nigdzie nie głosiłem. Nikt mi nigdy nie poprosił. Więc ponieważ, wiecie, nigdy tego nie robiłem, to ktoś powiedział, że to wyszło jak kazanie. Ale brat, pastor mi przebaczył. Mam nadzieję, że brat Romek też przebaczył to świadectwo kazanie, które trwało 40 minut. Tak ponad... Ale oni mi przebaczyli. I to jest coś szczególne dla mnie, bo tego nigdy nie robiłem. Wiecie, Dlatego ta społeczność staje się dla mnie też szczególną społecznością, bo powiem Wam szczerze, nigdy nie zwiastowałem tak słowa jak dzisiaj. Dlatego, że nigdy nie... Też to jest pierwsza społeczność, której mi narzucono temat. Narzucono temat. Ja nigdy tak nie zwiastowałem. I dlatego chcę Wam zdradzić tajemnicę, jak ja zwiastuję słowo. Jak mam mieć słowo, to wiecie, ja czekam. A potem słucham, bo słowo przychodzi. I słucham tego słowa, się im delektuję. Każde kazanie jest dla mnie pewną przygodą, taką z Bogiem. Wiecie, ja to słucham, dziwię się czasami mam różne uczucia, no bo to jest ze zewnątrz i potem mam problem, bo muszę to spisać i to przekazać innym. To jest mój największy problem. Jak to spisać, przekazać, żeby to było zrozumiałe, wiecie? I tak sobie pomyślałem, tak Panie Boże mój, od młodości mojej tak chodzę z Tobą. No i zrób coś z tym teraz. Narzucili mi temat. I co Ty mi z tym zrobisz teraz? I tak sobie myślę, zobaczymy, no nie? Jak Bóg sobie z tym poradzi? To jego suwerenność, tak? I powiem Wam szczerze, że jak brat, bo brat Romek to w dwóch etapach nam wysłał. Najpierw wysłał te materiały takie, te kazania jakie, ale grafik wysłał później, znacznie później. Wiecie, przyszły te materiały, ja się z tym zapoznałem i już miałem temat kazania. I już wiedziałem, będę mówił o znaku Jonasza, będę mówił o Jonaszu i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, już pół kazania miałem w głowie. I mówię mojej żonie, a ona mówi, ty, o Jonaszu będziesz mówił. Bo to jest temat dla ciebie, no nie, to jest twoje. I tak sobie myślę, no tak, ale my nie znamy grafiku. Kto co ma mówić? Tak? Zobaczcie, już miałem kazanie i tak w pewnym momencie sobie, no ale o czym mam mówić? No i o Jonaszu. Przyszedł grafik i patrz, no tak, o Jonaszu. I Bóg sobie poradził, zobaczcie, to jest suwerenność, tak? Ludzie coś narzucają z góry, ale on mi tak swoją robotę zrobi. To znaczy, bo to mi przeznaczył. Powiem Wam szczerze, ten temat, znak Jonasza, to jest dla mnie w ogóle, to jest taki temat, który on latami za mną szedł. Ja nie wiedziałem, że ten temat można jeszcze w taki sposób mi ująć i pokazać, tak? Bo na różne sposoby to oglądałem. Także to jest pewna suwerenność Boża. I wiecie, nie wiem jak wy, ale ja mam z Bogiem takie swoje jakieś tam znaki, patrzone porozumiewania. Różne to były. One się zmieniały. Wiecie, oprócz tego wszystkiego, w tym całym grafiku Bóg dał mi takie przekonanie i taki znak. I tak to pokazał, że ja nie mam wątpliwości. Że to jest właśnie od Niego dla mnie dzisiaj temat. Dla Was do mówienia. Ale wybaczcie, nie powiem Wam tego, co to jest. To jest moja tajemnica. Ale to jest takie, że mnie to po prostu, że tak powiem, no już w ogóle myślę, nie, no będę mówił to, bo to jest od Boga, tak? Dzisiaj dla mnie temat. I wiecie, to jest Jego suwerenność. Nieposłuszeństwo Jonasza Bóg obrócił w błogosławieństwo dla pogan. Jezus Chrystus jest Panem. Przesłanie księgi tej mówi o tym, że właśnie Bóg umiłował świat i Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, bo nikt do tej pory nie szedł. On poszedł do pogan, wiecie, i poganie Go usłuchali. To jest ten znak. Wiecie, jeszcze o suwerenności, bo tam będzie, przepraszam trochę, ja mam problemy zawsze z ograniczeniami. O suwerenności. Jeszcze jeden przykład. Pamiętacie, gdy Paweł miał od Ducha Świętego objawione, że będzie do Rzymian, tak? Że Rzymianie będzie oddany w ręce Rzymian. Pamiętacie? Co oni zrobili? Oni wpadli na genialny pomysł. Ty weź, zrób ślub, ostrzyż się, tak? Idź do świątyni, weź jeszcze dwóch ludzi, żeby oni poznali, że ty tak naprawdę przestrzegasz prawa. Tak? Oni się bali, że on zostanie przekazany ręką no, tych pogan. I zwróćcie uwagę, że dokładnie to, co oni wykombinowali sobie, to dokładnie to posłużyło temu, żeby trafił do no, w te ręce. Dokładnie Bóg się tym posłużył. Czyli jakby szli, wiecie, w innym kierunku, a Bóg to obrócił tak, jak miało być. To co, on jest mistrzem, wiecie. Ja Wam zwiastuję Chrystusa ukrzyżonego. Pana panów, króla królów, który rządzi, włada i panuje nie podzielnie. Jezus Chrystus. I chociażby ktoś robił wbrew jemu, to on jest suwerenny. On to obróci ku dobremu. Chciałbym, mam nadzieję, czasami boję się mówić pewnych rzeczy, bo jeszcze kraj Polska jest miejscem, gdzie można mówić pewne rzeczy, tak? Ale niestety nie wszyscy z tym władze zwierzchnie, na przykład, tak? Powiedzmy, dla mnie się mogą zgadzać, bo mają każde inne widzenie. Ale brat Sławek ostatnio zachęcił mnie do tego, żeby to powiedzieć. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. Bo ostatnio powiedział, mówiąc, że właśnie ci uchodźcy, tak? Oni idą i niosą za sobą swego Boga. I oni nie to, że nie chcą przyjąć naszego, ale oni chcą swojego nam przekazać. Takie coś padło, tak? I powiem wam szczerze, dzięki Bogu, że wśród tej społeczności są wierzący, bo my mamy świadectwa, tak? Że są ludzie, którzy wierzą w Boga. Mamy to świadectwo. Ale według mnie ta rzecz jest znakiem czasów. To jest znak czasów. I teraz zastanówmy się chwilę. Czy to Bóg nam przysyła do Europy ich, czy to przypadkiem bardziej szatan robi? Zastanówmy się, bo Pan Jezus zawsze, gdy był naród Boży, to było takie coś. Żyj w kraju, tak? Dbaj o wierność. Tak? Aniołowie mieli zakreślone swoje kręgi. Pamiętacie? Nie mogli ich przekraczać. Przekroczyli. Tak? Było w prawie coś takiego, że nie można było łączyć pola z polem, dziedzictwa. Każdy miał swoje i nawet jak sprzedał, to po 7 latach to wracało do właściciela. Zobaczcie, Bóg jest kimś takim, co granice nadaje i tego stara się trzymać. Tymczasem to jest jakby wbrew prawu Bożemu, że narody, które gdzieś tam były, nagle zostają wpompowane w inne, tak? To jest coś nienaturalnego. To nie jest Boże. I Stary Testament, jak Żydzi żyli, to pamiętacie, co było, co było powodem, że poganie nagle przyjeżdżali do Izraela sobie na wycieczkę, jak to brat mówił, tak? To było zawsze grzech. Jeżeli oni porzucali Boga, porzucali Jego święty przybytek, no to Bóg im wysyłał tych, żeby się ich do piądu doprowadzili, tak? Czyli właśnie obce narody. I to jest takim świadectwem jedynie dla mnie osobiście, że chrześcijanie Europy, podobnie jak Żydzi kiedyś, porzucili swojego Boga. Zamienili Go. Pobożność zakwitła i tak samo w Stanach jest. I Bóg sprawił, że narody z tym obcym Bogiem wchodzą. Tak? Ja kiedyś sobie pomyślałem, ale fajnie, wiecie, tak gdyby było, bo Bóg jest Bogiem wspaniałym, cudów. Wiecie, diabeł nam tu przysyła tych ludzi, a gdyby Bóg tak sprawił, żeby wszyscy się nawrócili, bo przyszli do Boga, do chrześcijan, tak? No to jest niesamowita myśl. I tak wielu myśli, że tak będzie, ale jak się patrzy na to, to tak jak tu brat czyta, Bóg sobie dobrze radzi bez tych wycieczek, tak? Bo tam ludzie się nawracają, często są gorliwsi niż my. W zasadzie, jeżeli tu przyjeżdżają, to często się okazuje, że do kogo mieliby się nawracać? W zasadzie to my powinniśmy się czasami nawracać, tak? Bo niestety nie jesteśmy doskonali. Europa, tak jak mówię, nie jest doskonała. Musimy pokutować często z wielu grzechów jako kontynent, jako naród i tak dalej. I w zasadzie to komu to najbardziej zależy, żeby pomieszać ludzi i po co? Wiecie, bo jak jest naród sobie żyje i ma jednego Boga, ten naród żyje sobie ma drugiego Boga, a ten naród sobie żyje ma trzeciego Boga i nie ma problemów. To jak zrobić z nich jeden naród, jednego Boga i jedno to wszystko? No trzeba ich wymieszać, tak? A potem ich pogodzić. No a jak pogodzić? No właśnie, dać im jednego Boga, jedną religię, jedne pieniądze, jeden rząd i tak dalej. Tak? I teraz zwróćcie uwagę. Ja też powiem takie świadectwo, bo kiedyś żeśmy głosili w taki sposób Słowo Boże mojej rodzinie, która do nas przyjechała, kuzynce. I oni tacy mówią, słuchajcie, ale dobrze, no nie, ci uchodźcy, tak, no będziemy im pomagać, to fajni ludzie i w ogóle. A my tak, ja tak mówię, chciałem im świadectwo złożyć, mówię, słuchajcie, Ismael jest powiedziane, tak, bo to od Ismaela chyba jest powiedziane, że to jest dziki człowiek. On po prostu zawsze będzie nastawał na tych swoich pobratymców. Tak było o nim powiedziane, tak? To jest dziki naród, którego nie da się okiełznać. Po prostu on taki zawsze był. I potem, jak się okazuje, to jego potomkowie zawsze gdzieś tam nastawali na inne, nie? I tak mówię, to zobaczcie coś, co będzie. Że oni przyjdą i będą swoje tutaj rządy stawiać i nie da się tego zrobić. Ta cała wojna religijna, to wszystko to pokazuje. Nie? Dobrze. Wiecie, tydzień może minął albo nie, a oni w Hanowerze mieszkali, to moja kuzynka. Tydzień minął i się okazało, że dokładnie w tym miejscu zaczęły się takie rozruchy, tam gdzie oni mieszkają, właśnie z tymi uchodźcami, że tam ludzie w panikę wpadli, nie? I tak są, mówię, zobacz, niewiele czasu minęło, a ta taka ślepa, że tak powiem, miłość, tak się okazało, jak to jest. I teraz się okazuje, że oni nie zrezygnują ze swojego Boga, z religii. I będą nastawać tutaj i pomimo wszystko naciskać. No i co będzie? Biali będą musieli, chrześcijanie, się bronić jakoś. Będzie trzeba to zrobić, coś z tym, jakiś porządek. I wiecie, tak dziękuję Bogu, że Polskę to tak ominęło jakoś tak bardzo, tak? Że to my na razie nie mamy z tym problemu. I tak naprawdę uchodźca to jest człowiek, który, wiecie, ma problem. Kościół jest zobowiązany, aby nieść pomoc wszystkim ludziom, tak? I wrogom, ale i nie wrogom. Wszystkim. Nie wyróżniamy ludzi, aby my mamy nieść Ewangelię i pomóc wszystkim ludziom, tak? Oczywiście w tym są i ludzie, którzy są z innych narodów, są uchodźcami, są uciekinierami, ale ta miłość musi być wszystkim ludom. Wiadomo, że tak jest. I wiecie, to jest dobra nowina, bo zwróćcie uwagę, że idzie świat, to jest taki znak czasu do tego, że idzie do tego, do jednej nacji, idzie do jednego rządu, do innego Boga, tak? Ale dzisiaj ta historia nas uczy, że Bóg, dlatego to nie jest nic nowego, bo tak Pismo opowiada, tak? Że to musi się stać. Nie, my nie módlmy się, żeby to się nie stało. Bo to się stanie, bo tak musi się stać, bo Pisma się wypełniają. Ale dzisiejsza historia nas uczy, że Bóg jest ponad to. Że On swoje dzieła wykonuje. Że Jezus Chrystus dzisiaj włada i panuje. I teraz tak. Nauka Jonasza. Tak na koniec, już pokrótce, bo jeszcze ta rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Wiecie, okazuje się, że Jonasz znowu jest pewnym proroczym znakiem jeszcze Nowego Testamentu. Bo Jezus Chrystus mówił: upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię, tak? Czy w dobrą nowinę, przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. To zwiastował Chrystus. A Jonasz, on był jakimś takim, wiecie, katastroficznym nauczycielem. Bo mówił 40 dni, a to zminie wszystko. Czyli jakby on to robił, czego nam się często tak Bóg trochę zakazuje i mówi, żeby nie badać tych czasów dokładnie, kiedy to nastąpi, bo nikt nie wie, tak? A on jest takim jakby prorokiem czasów końca. Takich faktycznie, że za 40 dni to już to wszystko spłonie, tak? Wyobraźcie sobie, ktoś przychodzi i takie rzeczy mówi, że za 40 dni wszystko stracimy. A nawet i życie może swoje. To jest taki katastroficzny prorok. Jedno, jedyne zdanie. I oto się okazuje, że on jest zapowiedzią czasów ostatecznych. Objawienie 14 rozdział. Jak sobie przyjrzymy. Objawienie Jana, 14 rozdział. Od wersetów 6-8. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. I wiecie co? Tutaj jest takie coś też niesamowitego, dlatego że zwróćmy uwagę, jak Jonasz przedstawia się tym na statku ludziom. 9 werset pierwszego rozdziału Jonasza. I odpowiedział im Jonasz, tutaj w domyśle, tak? Jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. I zwróćcie uwagę, co ten anioł mówi, ten w wersecie 7. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię i morze i źródła wód. Zwróćcie uwagę. Tak samo się przedstawiają. Okazuje się, że przy końcu czasów być może będzie takie przesłanie, bo to anioł leciał w czasie, a tam dalej jest mowa o zniszczeniu Babilonu, czyli tego wielkiego systemu, który dzisiaj panuje. Czyli to są naprawdę już czasy końca. I on mówi, że upamiętajcie, bo się już zbliża sąd. Nie wiadomo, nie tak, że nie wiadomo kiedy, ale już zaczął się, tak? Już teraz jest koniec czasów. Czyli wygląda na to, że Bóg pośle jakąś służbę, czy ludzi, czy słowo zacznie przychodzić, które będzie mówić, że to już teraz. I macie się pakować. Bo Bóg nie czyni niczego, jak jest powiedziane, zanim nie objawi to swoim sługom, prorokom. Czyli chociaż nikt nie wie końca czasu, dokładnego daty, ale Pan mówi, że gdy to już zacznie się dziać, to będzie to objawione. I będzie tak zwiastowana Ewangelia, tak jak tu jest powiedziane, w której centrum będzie stało to już koniec. Tak jak on powiedział, 40 dni, tak? To jest jakby już granica. On mówi, nastał sąd, upadł wielki Babilon. I takie przesłanie będzie. I zobaczcie, prorok Jonasz jest właśnie zapowiedzią tych czasów już. On jest tym nauczycielem, tym prorokiem, który to nam zapowiadał. I niech Pan nas błogosławi, zachowa nas od złego i niech On będzie z nami. Amen. Takie słowo w zasadzie chciałem dzisiaj nam przekazać, a teraz w ramach tej modlitwy międzykościelnej. Dziękujmy Bogu za Jego suwerenność. Amen. Jest potrzebna Jego suwerenność. Za Jego dzieło oraz za to, że możemy mieć w Nim swój udział pomimo naszych niedoskonałości. Prośby. Wstawiajmy się za naszym narodem i prośmy o Jego zbawienie oraz prośmy i wstawiajmy się o ludzi innych narodowości. Jako Kościół w Polsce módlmy się o przebudzenie w Europie, o Unię Europejską i jej instytucje, pokój, szczególnie na Ukrainie, nowy powiew Ducha Świętego w Europie. I modlitwa jest o zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Piotrkowie Trybunalskim, Pszczynie, Raciborzu. Piotrków Trybunalski, Pszczyna i Racibórz. Piotrków Trybunalski, Pszczyna i Racibórz. I sprawy naszego zboru. Amen. Niech Bóg nas błogosławi.
Powstańmy, módlmy się.